Dobry nasz Ojcze, dziękujemy Tobie za ten niedzielny czas, za tą piękną pogodę też i za słońce i za deszcz. Przede wszystkim dziękujemy Ci za Twoją opatrzność, za Twoją dobroć. Modlimy się o to, żeby Twoja dobroć prowadziła nas do uwielbienia Ciebie, szukania Twojej chwały w naszym życiu ponad wszystko. Dziękujemy Ci, że Ty objawiłeś nam i objawiasz nam treść Twojej Ewangelii. I o to też się modlę teraz, żeby te słowa, którymi chcę się dzielić dzisiaj, żeby poruszały nasze wnętrza, żeby przemieniały nas, żebyśmy byli bardziej ufni w stosunku do Ciebie, do Twoich właśnie planów, do tego, co Ty czynisz w naszym życiu. Żeby całe nasze życie przynosiło Tobie chwałę. Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Otwórzmy już sobie list do Rzymian, 8 rozdział. List do Rzymian, 8 rozdział. Taki tytuł nadałem temu. Miało być coś troszeczkę innego. Już w ubiegłym tygodniu dzieliłem się tym w Kętrzynie. Zaczęło się od Spurgeona. Spurgeon miał taki problem. Czy wytrwam w wierze? Widział, że zbawienie jest dobre, widział, że zbawienie jest pewne, że Bóg jest dobry, trzeba za Nim pójść, trzeba się Jemu oddać, ale nie wiedział, czy wytrwa w wierze. I zwlekał. Może znacie coś takiego w swoim życiu, że widzieliście, że Bóg to jest, ogólnie tak mówiąc, dobra sprawa, ale gdzieś tam jest takie zatrzymanie, czy dam radę. I wtedy w niedzielę mówiłem właśnie o tym, że Bóg jest tym, który daje nam to, co potrzebne, żebyśmy wytrwali. I temu oczywiście odpowiedzią jest cały Boży taki łańcuch wydarzeń, które On w stosunku do nas zrobił. Ja nie do końca jestem zadowolony z tych wersetów, które tam ułożyłem. Tam zaraz będzie coś innego, ale jeszcze wcześniej skoczę do tego 8 rozdziału od 29 wiersza. Tam jest taki łańcuch z 5 ogniw. Jeżeli ktoś ma już to zaznaczone w swojej Biblii, ten będzie wiedział. Jeżeli nie, to zachęcam, żeby coś takiego zrobić. 29 wiersz. 5 rzeczy, o tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Jego Syna, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci, których przeznaczył tych i powołał, druga rzecz, których powołał, tych usprawiedliwił, tych, których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Coś przeskoczyłem. Znał, przeznaczył, powołał, usprawiedliwił, uwielbił. O, teraz jest 5, teraz przeskoczyłem. Znał, tak, przeznaczył, powołał, usprawiedliwił, uwielbił. Łańcuch, który sięga, można powiedzieć, od wieczności do wieczności, to nie jest tak, że Pan Bóg któregoś dnia nagle jest zdumiony: o, cieszę się, że jesteś, nie wiedziałem, że istniejesz. On nas znał, nawet jeżeli nasi rodzice wybierają nam nasze imiona i zastanawiają się, wyliczają, myślą, tu dziadkowie, tu coś tam, jakieś różne tradycje, znaczenia. Bóg znał to imię, Twoje imię, jeszcze zanim Ty się urodziłeś, zanim rodzice Ci je nadali. Bóg znał Twoje imię. Więc znał i oczywiście to nie tylko to, że wiedział o tym, że istniejesz, ale znał Ciebie w taki intymny, bliski sposób. Po co? Bardzo ważne jest to, aby, w kółeczko trzeba sobie te niektóre aby wstawiać, abyśmy stali się podobni do obrazu Syna Jego, i to było bardzo mocno związane z tym właśnie okresem, który teraz przechodzimy, czyli święto zesłania Ducha Świętego. Wcześniej, 50 dni wcześniej były pierwociny. W czasie pierwocin przynoszono te pojedyncze snopy, pojedyncze ziarna, a teraz już są dwa chleby. W święcie pięćdziesiątnicy były już dwa chleby upieczone, które symbolizują Żydów i pogan. Jedno ciało jednakże. I wtedy mówimy o chrzcie. Chrzest w Duchu Świętym to nie chodzi tylko o inicjację, nie chodzi tylko o jakieś niezwykłe przeżycie. Chrzest w Duchu Świętym przede wszystkim chodzi o wszczepienie, utożsamienie z uwielbioną głową Pana Jezusa Chrystusa. O tym tutaj właśnie tutaj czytamy. Gdybyśmy byli upodobnieni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Pierwociny też mówiły, jeżeli jest pierwszy, On zmartwychwstanie, to i następni, i jaki pierwszy zmartwychwstanie, w jakim ciele zmartwychwstanie, tacy będą i następni. To jest bardzo ważne w tym całym kontekście, ponieważ kiedy czytamy tutaj ten list do Rzymian, 8 rozdział, zwróćcie uwagę, jak często pojawia się właśnie słowo ciało i chwała, uwielbienie. Tutaj szczególnie w tym naszym rozdziale 8, który będziemy mieli przed sobą. Ciało i uwielbienie. Na czym polega problem? Cała kwestia. Wydawałoby się, no to oczywiste, to proste, tak to ma być. Tak? Jest mowa o ciele, jest mowa o uwielbieniu. Po co żyjemy? Żyjemy po to, żeby uwielbić Boga. Żyjemy po to, żeby uwielbić Boga w naszym ciele właśnie. I to jest bardzo ważna kwestia. Niemniej jednak, i to właśnie to było też zauważane od samego początku, ten werset, który pierwszy przygotowałem, to jeszcze z psalmu, 115, kiedy Dawid mówi, że umarli nie będą przecież Ciebie chwalili. Że on mówi, ja chcę żyć, bo ja chcę Ciebie wielbić, chcę Ci oddawać chwałę. I to było bardzo ważne, takie zrozumienie, niby to jest oczywiste, tak? Przychodzimy do kościoła, oddawanie Bogu chwały, czyli co? Podniesienie rąk, może to, że uklęknę, może to, że powiem halleluja, chwała Ci Panie Boże, ale to jest coś jeszcze więcej. To jest coś jeszcze więcej, zupełnie znacznie głębsze jest znaczenie tego oddawania Bogu chwały. Bóg nazywa się, ja jestem chwałą Izraela, jestem Twoim pięknem, jestem Twoim tym, co masz najwspanialsze. Co masz najwspanialsze? Pejsy masz najwspanialsze, Twoje czyny są wspaniałe, co jest wspaniałe u Ciebie? Ja jestem Twoją chwałą, mówi Pan Bóg. Ja jestem Twoją chwałą i to jest coś, co musimy zrozumieć, co jest bardzo ważne. Psalmy też o tym będą mówiły, będą na tym zaznaczały. Nie zwracaj uwagi, mówi, na ludzi, którzy są pełni chwały w sensie dobrobytu, bogactwa, może mają jakieś zdolności. Okej, mają to. Mówi, to jest tymczasowe, to jest chwilowe. Ale Twoje ciało, całe Twoje życie ma oddawać chwałę Bogu. Na czym polega problem? Że podejdę do tego też w taki sposób. Zobaczmy, akurat spojrzałem na lekarzy, czy ważne jest, żeby oni leczyli ciało? Ciało jest jakoś ważne szczególnie? Przecież najważniejszy jest duch, że duch ma cieszyć się Bogiem. Po co mówić o ciele w ogóle? Po co to leczyć? Tak samo jak spoglądam na matki, można powiedzieć, dlaczego matka ma troszczyć się o to, żeby dawać dzieciom zdrowe rzeczy? Czy to jest ważne, żeby ktoś był zdrowy, żeby mówi się w zdrowym ciele, zdrowy duch? Tak? To jest ludzkie powiedzenie. Biblijne powiedzenie jest raczej takie, jeżeli abyś się miał tak dobrze, jak się ma dusza twoja. Czyli jeżeli twój duch jest dobry, to obyś tak też twoje życie wyglądało. Ale kwestia nie sprowadza się tylko do tego, że wielbię Boga, kiedy jestem zdrowy, kiedy jestem ładnie ubrany, uczesany, wypielęgnowany. Nie sprowadza się tylko do tego, że ja dbam o ciało. To jest ważne, ale to nie jest najistotniejsza kwestia jeszcze. Bo problem polega na tym, gdybyśmy to jeszcze rozszerzyli, że właśnie w języku hebrajskim jest jedno słowo, w Grecy znaleźli już dwa słowa. Jedno, kiedy Pan Jezus mówi, to jest ciało moje, mówi soma, mówi, to jestem ja, po prostu to jestem ja. To jestem ja. Tak? Ale też używają takiego słowa jak sarx. Sarx mówił o takiej delikatnej cząstce, o czymś, co jest bez kości, czymś, co jest słabe. I to przeniesiono też na problem związany z ciałem, czyli że ciało nie tylko jest słabe fizycznie, nie tylko to, że ono potrzebuje jeść, spać, że się starzeje, że ma jakieś tam ułomności, po prostu zwyczajnie, życiowe, ale ma słabości natury moralnej. Ma słabości natury moralnej. Kieruje się niskimi pobudkami. I to jest problem największy z naszym ciałem. Bóg, kiedy stworzył nasze ciało, powiedział, to jest dobre, to jest piękne. Bogu podobało się nasze ciało, Bogu podobało się chodzić z nami. I takie są jeszcze kilka następnych wierszy właśnie z Księgi Mojżeszowej, a później jeszcze mam dwa fragmenty z Henochem i właśnie z Noem. Wprost powiedziane jest, że chodzili z Bogiem. Tak? To nie było tylko to, że oni myśleli o Bogu. Oni chodzili z Bogiem. Oczywiście to nie byli też tacy święci, którzy gdzieś tam byli wyizolowani, zamknięci w jakimś klasztorze. Oni normalne życie prowadzili, ale chodzili z Bogiem. I Pan Bóg miał w tym upodobanie, tak miał upodobanie w tym, że chodził z Adamem. Bogu się to podobało. Bóg sobie to wymyślił. Zwróćcie uwagę, że to, co robi szatan, najczęściej prowadzi, on nigdy nie ubrał ciała, tak jak nasz Pan Jezus przybrał ciało i w ciele swoim, w ciele pokonał grzech. Bardzo ważne i często to jest podkreślane. W ciele pokonał śmierć i grzech. Szatan nienawidzi ciała. Szatan zrobi wszystko, żeby to ciało było zbrukane, żeby było zniszczone, żeby było chore, żeby upadło na jakikolwiek możliwy sposób. I moralny, i ten fizyczny. A Bóg mówi, a ja cię z tego wyzwolę. Nie tylko z tego, że starzejesz się, że słabniesz, że jesteś po prostu chorowity, że coś jest z tobą nie tak. Nie tylko z tego. Bóg już to pokazywał, kiedy przychodzi Pan Jezus i uzdrawiał ludzi. Tak? Mówi, to jest mój cel, ja to zrobię z twoim ciałem. Może nie teraz, może nie dzisiaj, ale Bóg mówi, jeszcze więcej mam do zrobienia. Bo mam twoją naturę, twoja cielesność. To jest twój problem. Gdybyśmy to jeszcze dalej rozciągnęli, bo widzimy tak, czyli Pan Bóg jest święty i Pan Bóg chce mieć z nami relacje, chce z nami chodzić na pewno. Zobaczmy te następne fragmenty z listu do Tesaloniczan i z listu do Hebrajczyków. Powiedziane jest w taki sposób. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. Gdyby ktoś zapytał się, jaka jest Boża wola w stosunku do mnie, do mojego życia? Jaka jest Boża wola? No, bardzo wyraźnie to jest napisane. Bardzo wyraźnie jest napisane. Bożą wolą jest nasze uświęcenie, nasza świętość. Ale jeżeli ktoś temu przyjrzy się tak szczerze, uczciwie, to musi powiedzieć pewnym się, Boże, nie mam szans. Bo nie jestem w stanie. Gubią mnie moje myśli, gubią moje czyny. Gubi mnie moja cielesność. Gubi mnie. Prowadzi mnie w złym kierunku to wszystko. Więcej powiedziane jest właśnie w liście do Hebrajczyków, że jeżeli nie dążymy do tego uświęcenia, to nie ujrzymy Pana. Jeżeli nie dążymy, nie zmierzamy, jeżeli nie wysilamy się w tym kierunku, żeby być uświęconymi, to nie ujrzymy Pana. Iluż to ludzi? Naprawdę iluż to ludzi? Naprawdę chrześcijan wierzących miało z tym problemy, właśnie, że nie jestem w stanie. Albo uciekają się w kierunku obłudy, udawania, nie jest ze mną tak źle, inni są gorsi, albo są na tyle szczerzy, że nie jestem w stanie. I czasami upadają, popadają w depresję wręcz. Ale jest odpowiedź, jest dobra nowina i to jest właśnie Ewangelia. Na tym polega Ewangelia. Świętość nasza nie pochodzi z zewnątrz. Zrób to i tamto, nie dotykaj tego i tamtego. To jest z zewnątrz. Czasami chcielibyśmy nabrać świętości. Z zewnątrz. A Bóg mówi, Ewangelia polega na tym, że mówi duch mój sprawia w was chcenie i wykonanie. Pan sprawia we mnie to nowe nastawienie do życia, do tych wszystkich rzeczy, które mam. I On jest w stanie to pokonać w moim życiu. Ale dopóki to nie nastąpi, mamy fragment chyba taki najbardziej rozpaczliwy z 7 rozdziału. Wręcz niektórzy, kiedy interpretowali ten fragment z 7 rozdziału listu do Rzymian, mówili, że to mówi człowiek niewierzący. To mówi niewierzący. Ja nie sądzę. Myślę, że to mówi apostoł Paweł i mówi to bardzo wyraźnie o sobie i widzi to, dokładnie to, co dzieje się w jego życiu. Mówi, nędzny ja człowiek. Inne tłumaczenia, lubię poszukać innych tłumaczeń, mówią, jakże udręczonym jestem człowiekiem. Jakże udręczony jestem. Albo marny mój los. Bo, mówi, dlaczego? Któż wybawi mnie od tego ciała śmierci? I pewnie już nieraz o tym słyszeliście, że był to jeden z takich rzymskich sposobów karania kogoś, że do pleców przywiązywano mu zwłoki człowieka. Zwłoki umarłego człowieka. I chodził z tym umarłym człowiekiem. No, tragiczna kara, tragiczne umieranie. Mówi, nędzny ja człowiek, jakże jestem udręczony. Kto wybawi mnie od tego ciała śmierci? I nie mówi tylko o tym, że mu jest niewygodnie, bo ma jakieś dolegliwości fizyczne. Tak? Rozumiemy się. Nie mówi tylko o tym, że mu coś nie pasuje w świecie. Ja, to jest we mnie. To jest przywiązane do mnie niejako. I z tym mam największy problem. Ale 8 rozdział zaczyna się w taki sposób. 8 rozdział zaczyna się w taki sposób, mówi, dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. I to jest tłumaczenie ze Słowa Życia. Tutaj w większości posługiwałem się też tłumaczeniem Słowa Życia. On jest takie bardziej współczesne, bardziej dynamiczne. Bardzo go lubię. Nie ma żadnego potępienia. Tak, tam był 7 rozdział, końcówka. Tu przechodzi w 8 rozdziale, bo jest zwycięstwo Boga, bo jest to ta Ewangelia, co się dzieje z nami. Mówi, nie ma żadnego potępienia. Dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy postępują, nie postępują według ciała, ale według ducha. Ten duch jest motorem w nas, siłą napędową do nowych reakcji, zupełnie innego myślenia, zupełnie innego nastawienia się do życia i do tego, co mnie otacza, co jest we mnie tak samo. Także to były te rzeczy, które dotknęły również Spurgeona, tego wielkiego kaznodzieju. W trzecim wierszu mówi dalej tak, ja będę parę wierszy przeskakiwał, mówi, właśnie tę nieskuteczność prawa, znowu ze słowa życia, wypływającą ze słabości ciała, tam jest to sarx użyte, tą nieskuteczność prawa wypływającą ze słabości ciała pokonał Bóg. Bardzo wyraźnie pokazuje, tak? Miałeś prawo, miałeś zewnętrzne czynniki, które miały cię doprowadzić do świętości, ale to było niemożliwe. Świetnie to pokazuje Bunyan w swojej książce Wędrówka Pielgrzyma. Jest taki moment, kiedy to nie był chrześcijanin, to był jego przyjaciel, spotykają na drodze kogoś, kto okłada ich batem i łomocze ich niemiłosiernie. Mówi, zlituj się nade mną. A on mówi, ale ja nie znam litości. I pyta się później, kim był ten człowiek? A on mówi, to Mojżesz. To Mojżesz. Pamiętacie z Wędrówki Pielgrzyma? Czytamy z młodzieżą. Mojżesz nie zna litości. Mojżesz tylko każe to zrobić, jeżeli nie zrobiłeś, wymierza karę. Wymierza karę. I mówi, to prawo nie było w stanie naprawić mnie. To robi Duch Święty. Dlatego mamy te święta, pokazuje nam to w cudowny sposób. Czasami czytanie Biblii troszeczkę może być, z jednej strony dziecko potrafi zrozumieć. Naprawdę Duch Święty potrafi wziąć proste słowa, prosty werset, nawet z najtrudniejszych listów, takich jak Rzymian, i dziecko to zrozumie. Tak? Ale często jest to, tak przypomina kostkę Rubika. Ja do dzisiaj kostki Rubika nie ułożyłem. Nie ułożyłem. Nie znam się na tym. Czytałem o tym troszeczkę, ale nie umiem tego ułożyć. Czasami czytanie Biblii przypomina takie układanie kostki Rubika. Jak nie znasz schematu, to po prostu nie wiesz, jak dojść do tego, żeby to się umiał ułożyć. Kto umiał ułożyć kostkę Rubika? Przyznajcie się. O, jedna osoba umie ułożyć kostkę Rubika. No to cieszę się, że nie jestem samotny w tym. Zobaczcie, to, co było powiedziane w Starym Testamencie. Tak? Mówię, nawet te święta, kiedy Pan Jezus spotkał się z uczniami w Emmaus, On mi wykłada od Starego Testamentu wszystko, co mówi, od Mojżesza i tak dalej. Wyobrażam sobie tylko, że mówi im tak samo o właśnie 23 rozdział Księgi III Mojżeszowej i mówi o tych świętach. Zobaczcie, one mówiły o mnie, one mówiły o tym procesie. One nie tylko mówiły, że ja muszę umrzeć i zmartwychwstać. W ciele oczywiście umrzeć i w ciele zmartwychwstać. To jest bardzo ważne w tym całym kontekście. Ale mówi właśnie o tym, że to jest zwycięstwo moje dla was. Moje zwycięstwo dla was. Zaczyna się zupełnie nowa era. Zupełnie inny sposób świętości. Nie z zewnątrz, ale od wewnątrz wypełnia mnie Jego Święty Duch. Upodabnia mnie do uwielbionej głowy, do mojego Pana Jezusa Chrystusa. Więc dalej jeszcze mówi, posłał właśnie własnego syna, podobnego do grzesznego ciała, znowu do grzesznego człowieka czy ciała, położył kres panowaniu grzechu. Znowu mowa tam jest o ciele. Tak? Wziąłem to tłumaczenie dynamiczne, jeżeli mamy Brytyjki, to sprawdzamy, porównajmy sobie to. Dalej, 8 wiersz, przeskakuję troszeczkę. Dlatego ci, którzy są tylko ludźmi, tak przetłumaczyło słowo życia, albo inaczej ci, którzy są w ciele, tak? Ci, którzy są tylko ludźmi, nie mogą podobać się Bogu. Ale jak to powie ktoś, kto jest praworządny, poprawny? Przecież ja tutaj postępuję tak, tu robię to, nie robię tych rzeczy, które inni robią, nie jest ze mną tak źle. Ale jeżeli kierujesz się wyłącznie ciałem i próbujesz pokazać innym, i Panu Bogu szczególnie, że jesteś wart przyjęcia, ci, którzy są tylko ludźmi, którzy chodzą w ciele, nie mogą podobać się Bogu. To jest niemożliwe. Nie mogą się podobać Bogu. 9 wiersz. Ale wy nie jesteście tylko ludźmi, tak? Nie żyjecie w ciele, bo mieszka w was Duch Boży. Jeżeli zaś w kimś nie ma Ducha Chrystusowego, ten w ogóle do Chrystusa nie należy. To jest chrześcijaństwo, to jest dobra nowina. To już nie są... Czasami można wziąć, to często powtarzam i będę to powtarzał bardzo często, jeszcze częściej, że można wziąć nawet słowa Pana Jezusa, można wziąć kazanie na górze na przykład i zrobić z tego nowy zakon. Musisz to zrobić. Musisz tam to zrobić. Nie wolno się gniewać. Nie wolno spoglądać w taki sposób. A odetnij sobie rękę, wytnij sobie oko i tak dalej. Wyłup sobie oko. I niektórzy tak na to patrzą. Oczywiście nie aż tak ekstremalnie, ale byli tacy, którzy sobie odcinali różne rzeczy, bo chcieli z zewnątrz to wykonać. Zwróćcie uwagę, na przykład taka ciekawostka jest właśnie w tym kazaniu na górze. Pan Jezus nie mówi, słuchajcie, dam wam teraz kilka wskazówek, jak macie stać się światłością świata, albo jak macie się stać solą. Mówi, wy jesteście światłością, jesteście solą. Jeżeli ja to czytam, mówię, ależ skąd, Panie? Co mam zrobić w związku z tym? Ja bym chciał to tak, żeby to był punkt pierwszy, drugi, trzeci zrobione. Nie. To jest coś, co On robi we mnie. To jest moje posłuszeństwo Jemu. To jest moje uleganie Jemu. Tak jak to było świetnie powiedziane w tej historii, takie zrozumienie, On jest suwerennym Bogiem, z tą chorą kobietą, którą mówił brat Jerzy. On jest suwerennym Bogiem i On robi, co chce. Jak chce. Ja mogę przychodzić do Niego, prosić Go, powierzać Mu całe swoje życie. On zrobi, co chce. Ale ja Jemu ufam i poddaję Mu całe swoje życie. I również w tej kwestii cielesności wiem, że On jest w stanie mnie przemienić. Więc to jest świętość, która podoba się Bogu. Świętość, która pochodzi z Ducha Świętego, od Niego, a nie z moich czynów, z moich dokonań. Zaraz do tego jeszcze wrócę w rozdziale drugim. 10 wiersz. Jeśli Chrystus w was mieszka, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, ale duch wasz jest żywy dzięki Jego usprawiedliwieniu. 11. A jeśli przebywa w was duch Boga, który wskrzesił Jezusa z martwych, to i wasze śmiertelne ciała ożywi On mocą tego samego ducha. I tutaj komentatorzy mają problem. O czym tutaj mówi? Czy mówi wyłącznie o fizycznym ciele, które po prostu umrze i miej nadzieję, bo Bóg wskrzesi to ciało? To też jest bardzo ważne. To jest bardzo istotne. W wielu miejscach będzie mowa o tym, że mamy wielbić Boga, nawet mówi, jedząc czy pijąc, macie oddawać cześć Bogu. Co rozmawiacie między sobą, oddawajcie cześć Bogu. Tak? Rozmawiacie w psalmach i hymnach. Moje ciało ma oddawać Bogu chwałę. Ale również, kiedy mówimy o tym, że moje ciało umrze, tak, moje ciało odejdzie. I to jest trudne, to jest bardzo trudny moment. Ktokolwiek to przeżył, doświadczył, to jest takie... My wiemy, że niby ten ktoś, kto odszedł, jest z Panem, ale moment, tu jest Jego ciało. Wszystko, co znałem, to było Jego ciało. To znałem Jego fizykalność, Jego uśmiech, Jego głos, Jego zapach. Wszystko z tej osoby było dla mnie ważne. I nagle Jego nie ma. Myślę, że ten fragment też może o tym mówić, jak najbardziej w tych dwóch kwestiach. Zarówno jeżeli chodzi o moją cielesność, że Bóg jest w stanie nad tym wziąć panowanie, jak i po prostu to, że jestem w ciele i Bóg również ma nad tym panowanie. To pamiętam, Lidia często wspominała o swoim tacie, jak on opowiadał, że aniołowie przychodzą i zabierają, tak, Łazarza. Aniołowie przychodzą i zabierają Łazarza na łono Abrahama. Dobrze, 12 wiersz jeszcze. Pójdźmy dalej. Tak więc, przyjaciele, nie macie żadnych zobowiązań wobec grzesznej natury i nie musicie żyć według niej. Tu właśnie jest ten moment, kiedy bardziej wydaje się, że mówi tutaj jednak o cielesności, a nie tylko o naszym ciele fizycznym. Niemniej jednak, ważne jest to, co tutaj mówi. Nie mamy zobowiązań, nie musimy słuchać tego, co mówi mi, podpowiada moja cielesność. Nie musimy słuchać. Normalne jest to, zwróćcie uwagę, jak wiele rzeczy mamy dookoła siebie, nasi przyjaciele, koledzy, rodzice wcześniej, i co ja mówię swoim dzieciom, kiedy przychodzą problemy, jakiekolwiek problemy, najprostsze problemy, choroba, jedzenie, spanie, to są rzeczy, którymi mam do czynienia z dziećmi. Mieliście to? I co mówimy dzieciom? Zawsze mamy dobre rady. A jadłeś już to, bo to jest dobre na to, a to jest dobre na tamto. I mówimy o tych rzeczach i to jest okej. Tak? Tak jak mówiłem, czy to jest matka, czy to jest lekarz, zalecenia mamy co do ciała, jak mu postępować. Ale czy to jest wszystko? Jeżeli na tym się kończy cała nasza rozmowa z dziećmi w naszym domu, to jest za mało. To jest stanowczo za mało. My musimy mówić o tym, kim dla mnie jest Jezus Chrystus i nie tylko słowo używać w takim znaczeniu, takim faryzejskim, że tak powiem, że tylko wytykać komuś, to wolno, to nie wolno, ale słowo, które przemienia mnie, słowo, które daje mi nowe myślenie, już nie musisz być posłuszny ciału. Zobacz słowo. To wyobrażam sobie, jak mówiła do mama do i babcia tak samo, jak mówiły do Tymoteusza młodego. Od młodości znasz Pisma Święte. Które co? Które? Mogą dać mądrość ku zbawieniu. Tak? To nie jest to, że samo Słowo Boże daje mu życie wieczne. Od młodości znasz Pisma Święte, które mogą ci dać mądrość ku zbawieniu. Więc wychowujemy się w Słowie Bożym i uczymy tego, co najważniejsze. Musisz nauczyć się polegać Duchowi Świętemu. Musisz poddać Jemu całe swoje życie, żeby słuchać bardziej Ducha niż swojego ciała, niż tego, co podpowiada Ci Twoja cielesność. Niż to, co podpowiada Ci, co nauczyłeś się na podwórku. Tak? Co mówią koledzy. Bo jeśli tylko po ludzku żyjecie, umrzecie. Jeśli mocą Ducha zadajecie śmierć działaniom ciała, będziecie żyli. 14 wiersz, bo synami Boga są ci, których prowadzi Duch Boży. To jest kwintesencja chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo to nie jest tylko to, że jestem dobrym człowiekiem i nie jestem tak zły jak inni. I chodzę do tego najlepszego kościoła oczywiście. Na tym się nie kończy chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo nie kończy się na tym, że przyjąłem chrzest, daję dziesięcinę, czy daję płacę w kościele, nie wiem, przeszedłem wszystkie obrządki i wszystko gra. To nie jest chrześcijaństwo, to jest religia. To jest religia. Chrześcijaństwo jest to, że daje się prowadzić Duchowi Świętemu. Oczywiście tu jest ciągle taki moment, tak jak czytałem w tym liście do Rzymian, w tym 29 i 30 wierszu, szczególnie w momencie, gdzie jest powiedziane, których powołał, tych usprawiedliwił. Bo zaraz mówi, znał wcześniej, a musiał przyjść moment powołania? Tak. Tak. O co mi chodzi? O to chodzi, że chociaż Bóg nas zna od początku, jednak dopóki nie pójdziemy za Chrystusem, nie ulegamy Jego Duchowi, jesteśmy pod przekleństwem. Jesteśmy ciąży na gniew Jego. I tak mówi bardzo wyraźnie Pismo. Musiałbym tego szukać teraz, ale już nie chcę tego robić. Gdzie jest ten moment między tym, między Bożą suwerennością, że Bóg ma wszystko zaplanowane, zna już od początku, a moment, że ja mam coś zdecydować, że ja mam coś do powiedzenia, to nie jest jakiś katastrofizm, że a skoro Pan Bóg tak mnie stworzył, skoro Pan Bóg tak to wszystko już wie od początku, to ja się nie muszę niczym przejmować. Nie. Bóg chce, żebyśmy dążyli. Bóg chce, żebyśmy wrastali w podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Bo w ten sposób nasze ciała będą przynosiły Jemu chwałę. Więc gdzie ta granica jest, tego my nie jesteśmy w stanie zauważyć. Bóg jest suwerenny, a jednak nasza odpowiedzialność za to, co robimy, co myślimy, jakie reakcje podejmujemy, jesteśmy w pełni za to odpowiedzialni. W pełni za to odpowiedzialni. Dlatego kiedy głosimy Słowo, to Duch Święty wzbudza w nas, tak jak z tymi uczniami, to jest to. Ich serca płonęły, ich serca pałały. To jest to. Na to właśnie czekaliśmy. Więc czym zapala się Twoje serce? Bo niektórzy są zapaleni polityką, niektórzy się zapalają codziennie, jaka pogoda będzie. Niektórzy zapalają się, jest nowy lek na coś tam, marchewka na to, a pietruszka na to. I się tym ekscytują. Czy Twoje serce równie pała, równie, o wiele bardziej powinno płonąć z tego powodu, co Bóg mówi, jak Duch Święty prowadzi? Bo jeżeli nie, to wołaj do Boga. Wołaj do Boga i proś Go, żeby coś zrobił z Tobą. Bo z zewnątrz nie zdobędziesz tej świętości, która podoba się Bogu. Bez uświęcenia nikt nie ujrzy Boga. Wracam teraz na chwilę do drugiego rozdziału, bo mówiliśmy o ciele i o chwale. O ciele i o chwale. Bóg chce być uwielbiony w naszym ciele. Bóg chce być uwielbiony w naszym ciele. I ta chwała pojawia się bardzo często. Ja tych wszystkich wierszy nie będę przechodził tutaj, ale zwróćcie tylko uwagę. W pierwszym jeszcze rozdziale, przepraszam. Pierwszy rozdział, 21 wiersz i 23. Uwielbić Boga i chwała to jest to samo słowo doksa. Tak, znamy takie słowo, jak doksologia jest takie coś, powiedzmy, takie sformułowanie. No, nauka o uwielbieniu, oddawaniu Bogu chwały. Co się stało z ludźmi? Mówi tutaj o ludziach, którzy poznali Boga, widzieli, tak? Wszystko, co o Bogu wiedzieć można, było jawne, ale nie oddali Mu chwały. Na dodatek, jak to jest powiedziane w 23, zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka. Albo też zamienili na to, co wszystko człowiek jest w stanie wytworzyć. Ludzie są zakochani. Nie tylko w gadżetach, że tak powiem. Tak samo są zakochani w myślach ludzkich. Tak? Co powie na przykład Antony de Mello. Starsi mogą nie wiedzieć, ale młodzież zna. Ileż to jego przysłów krąży w internecie. Antony de Mello to powiedział. Nie? I żyją takimi hasełkami, które gdzieś tam pojawiają się w internecie. Mówi, zaś zamienili chwałą nieśmiertelnego Boga, przedstawiającego śmiertelnego człowieka, nawet taki czworonoże zwierzęta i płazy. Dlatego Bóg co zrobił z nimi? Zwróćcie uwagę, ciało ich wydał. Ciało ich wydał na łup. Jeżeli zmienia się w twoim myśleniu coś, tak samo to będzie miało skutek w twoim ciele. A zwróćcie uwagę na to, w drugim rozdziale, w 7 wierszu, że jest to pragnienie każdego człowieka. Nie jestem w stanie tego rozważać całego drugiego rozdziału. Jest arcyciekawy. A tylko to zwróćcie na to uwagę. 7 wiersz mówi tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności da życie wieczne. My mamy to zakodowane w sobie, że my dążymy, my chcemy, pragniemy. Dlatego się ubierasz, dlatego się myjesz, ładnie chcesz wyglądać. Dlatego ćwiczysz się w czymś, bo chcesz być dostrzeżony. Czy to jest w tym życiu, czy później nawet odejdę stąd, ale zostaną po mnie nie jakieś pomniki. Ktoś będzie mnie pamiętał. Napiszą coś na moim nagrobku. Nie, jakkolwiek. My zawsze dążymy do chwały. Nie potrafimy żyć z tym. Zwróć uwagę, to wygląda w taki sposób, jeżeli ktoś cię skrytykuje, jak się czujesz. No nikt tego nie lubi. Nikt nie lubi krytyki. Prawda? My w naturalny sposób dążymy do chwały. Tak? Mówię, wyrywam to troszeczkę z kontekstu tutaj, ale to jest naturalna tendencja człowieka. Tyle, że wcześniej jeszcze, skuszę się powiem, bo to jest, mowa jest o człowieku, który potrafi sądzić, potrafi wydać wyrok, mówi to jest dobre, to jest złe. Czy znacie człowieka, który nie potrafi powiedzieć to jest dobre, to jest złe? No są pewne dziedziny, w których ludzie rzeczywiście unikają tego. Ja nie wiem, czy to jest dobre, czy złe. Czy aborcja to jest dobra, czy zła? Nie wiem. I wymigują się od odpowiedzi. Tak? Nie chcą odpowiedzieć na te pytania. I wiele innych takich kwestii jest. Generalnie jednak my potrafimy wydawać wyrok. Prędzej czy później będzie jakaś sprawa, że powiesz, to było okropne, było straszne. Tak? Straszne? Dlaczego tak mówisz? Umiesz wydać wyrok. I mówię o takim człowieku, który umiesz wydać wyrok, ale sam jednak czynisz zło. Wiesz, co jest dobre, a co złe. Wiesz, że jest prawodawca, który nad tym stoi. A jednak żyjesz tak, jak żyjesz. A jednak nie masz władzy do końca. Udajesz tak naprawdę, że jesteś kimś. I mówi, czy mnie masz w trzecim wierszu, człowiecze, który sądzasz innych, że takie rzeczy czynią, sam je czynisz, że ujdziesz z sądu Bożego? I zwróćcie uwagę, dobroć w 4 wierszu mówi, co powinna sprawić Boża dobroć w nas? Dobroć powinna nas doprowadzić do opamiętania. Bóg jest dla ciebie dobry, Bóg jest łaskawy, Bóg się lituje. Jeszcze cię nie potępił. Naprawdę. Jeszcze cię nie potępił. Jest pobłażliwy. Do czego prowadzi Boża dobroć? Do opamiętania. A ty jednak co robisz? Przez zatwardziałość swoje nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. My pragniemy chwały, ale gromadzimy sobie Boży gniew. Pragniemy uznania, pragniemy zaszczytu, pragniemy nie tylko wśród ludzi, ale ostatecznie chcemy, może czasami tego nie nazywamy w taki sposób, ale chcemy, żeby Bóg powiedział dobrze, sługo wierny i dobry. Dobrze. Wejdź do radości Pana swego. Chcielibyśmy tak wszyscy usłyszeć. Ale Bóg mówi, zbadaj swoje wnętrze. Bo jeżeli nie opamiętujesz się, jeżeli nie pokutujesz, jeżeli nie przepraszasz Boga, jeżeli nie wyznajesz swojego grzechu, jeżeli twoja własna cielesność ciebie nie doprowadza do takiej rozpaczy jak Pawła, że mówisz, nędzny ja człowiek, jeżeli tego nie było w twoim życiu, coś może być nie tak z twoim sercem, z twoją duszą. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby zastanowić się nad sobą, co się z tobą dzieje, bo przez zatwardziałość, piąty wiersz, twoje nieskruszone serce zgromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. To był ten drugi rozdział, wiersz 6-7. Jeżeli ktoś się zastanawia w tym momencie, czy to oznacza, że przez to, że ktoś dąży do chwały i czci, że Bóg da mu życie wieczne, że można bez Jezusa, bez usprawiedliwienia, przez uczynki, że można zdobyć życie wieczne? Uwaga, nie. Odpowiedź brzmi nie. Zaraz w trzecim rozdziale jest powiedziane bardzo wyraźnie, w 23 wierszu, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Znowu słowo życie tak ciekawie mówi, wszyscy zgrzeszyli, nikt nie dorasta do Bożego ideału. Wszyscy zgrzeszyli, brak im tego piękna, brak im tego, tej cechy, którą Bóg powiedziałby, to jest to. Bo Bóg mówi, ja mam upodobanie tylko w moim synu. Bóg mówi, mam upodobanie tylko w swoim synu. Jeżeli nie będziesz podobny do mojego syna, to nie ma w tobie nic. Nie ma w tobie nic. Będziemy podobni do jego syna tylko wtedy, kiedy jego duch, święty duch, będzie mnie wypełniał. Więc to jest ten moment krytyczny chrztu, ale też moment ciągły naszego życia, kiedy Duch mnie napełnia. Codziennie. Do wszystkich czynności. Do karmienia swoich dzieci, do dyscyplinowania swoich dzieci, do pracy, do rzetelności w pracy, do rzetelności w nauce, do dyscypliny. W każdej rzeczy potrzebuję. Boże, pomóż mi. Moja cielesność mnie zdradza. Bo moja cielesność mnie wykańcza. Po prostu, zwyczajnie. Bo nie mam siły. Bo mi się nie chce, gorzej już troszkę, tak? I tak dalej, i tak dalej. Potrzebuję Jego Świętego Ducha. Nie potrzebuję tylko wyuczyć się paru nawyków chrześcijańskich. Wyuczyć się modlitwy, wyuczyć się... To nic nie da. Daruj sobie. Bóg się brzydzi czymś takim. Kończąc. Chcę już to zakończyć. Apostoł Paweł, kiedy mówi o tym liście do Rzymian, jeszcze raz tylko na chwilkę sięgnę do tej chwały, w 8 rozdziale, to w 17 wierszu, zwróćcie uwagę, to może ja mam taki łańcuszek u siebie połączony, w 17 wierszu jest uwielbieni byli, czasami mówię tak, czytam po polsku, ale zadaj sobie pytanie, wytłumacz mi, jestem dziecko, co znaczy tato, co znaczy, żebyśmy byli uwielbieni? Wytłumacz mi, co znaczy, żebyśmy byli uwielbieni? Po polsku napisane, czytamy po polsku, wszyscy czytają, tak? Wytłumacz mi, co znaczy, żebyśmy byli uwielbieni? Żebyśmy byli wspaniali? No, wytłumaczcie. Mówię, czasami jest po polsku napisane, a nie do końca do nas to dociera, ale tylko zwróćcie uwagę, ok, 17 wiersz, uwielbieni, później w 18 wierszu zaraz jest powiedziane, te utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Chwała, która ma się nam objawić. Znowu, tato, wytłumacz mi, co znaczy, że chwała ma się nam objawić. Że zobaczymy takie bardzo coś jasnego, dużego. Co znaczy, że chwała ma się nam objawić? Wytłumacz mi, mamo, tato. Dalej, w 21 wierszu, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Znowu to chwalebne, to jest ta sama doksa, tam się pojawia. I z tym mam taki od tego 17 wiersza, to taki łańcuszek w dół i także w bok do 30 wiersza, jeżeli mamy Brytyjkę. I tam jest właśnie to ostatnie słowo w 30 wierszu. Tych, których przeznaczył, powołał tych i usprawiedliwił, których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Czekasz na to? Na uwielbienie? A co to znaczy? Co to znaczy uwielbił? Przez cały czas to się pojawia. Tak? I to jest to, co nam, czego nam brakuje. W tym 3 rozdział, 23 wiersz powiedzieliśmy, brak im chwały, brak im tego, tej doksa. A na końcu czeka nas ta doksa. To jest coś. To piękno w Jezusie Chrystusie. Jeżeli tego nie dostrzegasz, że tego nie widzisz, Nie widzisz tej łaski. Nie umiesz tego dostrzec. Każda rzecz będzie cię dołowała. Każda rzecz będzie cię wykańczała. Wszystko cię będzie denerwowało. Jeżeli zobaczysz Bożą łaskę w Jezusie Chrystusie, czyli Boże piękno w Jezusie Chrystusie, jeżeli zobaczysz moc przebaczenia, moc przemienienia twojego życia, wtedy zaczynasz, tam zmierzamy. Tam zmierzamy. Wrastamy w podobieństwo Jego śmierci i wrastamy w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Stajemy się coraz bardziej podobni do Niego. Coraz bardziej podobni do Niego. Aż nasze ciało, to fizyczne ciało, rzeczywiście będzie tym uwielbionym ciałem, jak to jest mowa w Biblii o tym. Czyli będzie przemienione ciało, będzie podobne do Jego ciała. Już nie będzie uległe tym wszystkim, nie tylko czynnikom ziemskim. Nie będzie w ogóle uległe na jakiekolwiek pokusy grzechu. Czy to nie jest piękne? Tego lekarze nie są w stanie wykonać. Najlepsi lekarze. To tylko może zrobić Pan Jezus. Tego żadna matka i żaden ojciec nie dokona ani dyscypliną, ani karmieniem, żeby doprowadzić ciało swojego dziecka do uwielbienia. To tylko Duch Święty może dokonać. My możemy prowadzić w tym kierunku i możemy i powinniśmy to robić. Dbać o siebie, o swoje dzieci, nawzajem, w jakikolwiek możliwy sposób. W ten sposób też oddajemy Bogu chwałę w naszym ciele. To jak wstajemy, to jakie słowa wypowiadamy, jaką minę mamy, patrząc na innych. We wszystkim mamy uwielbić Boga. Ostatni fragment, nie fragment, tylko już ostatnia rzecz, którą chciałem się podzielić. Nazwisko mam wypisane tutaj, tak? Tam, pamiętamy, tam właśnie było jeszcze powiedziane, zwróćcie uwagę, w 18 wierszu, że tam byli niewolnikami, nie ulegajcie bojaźni niewolnika. A jaka była bojaźń niewolnika? Tam była taka, że mówi, że ktoś nas odłączy, że ktoś nas oskarży, że ktoś nas, że nie będę w stanie, że nic nie zrobię ze swoim życiem. Ten wiersz chyba 18, już zamknąłem Biblię i właśnie ta końcówka, ten hymn cudowny. Zwycięstwo jest w Jezusie Chrystusie. I takie historie, które opowiadał dzisiaj brat Jerzy, czy też właśnie o tym Józef Skriver, dobrze czytam? Skriver. Piotr to umie ładnie opowiadać, ale ja doczytałem się, bo w dwóch różnych źródłach czytałem, tam niestety przemienione były troszeczkę fakty. Niemniej jednak, młody chłopak zdaje bardzo dobrze szkołę, egzaminy, zostaje nauczycielem, później ma już wziąć ślub. I w przededniu jego ślubu jego narzeczona utonęła. Zrozpaczony, przygniesiony tym ciężarem, wyprowadza się w ogóle z Irlandii do Kanady. Tam też różne perypetie przechodzi. Tam też dowiaduje się o swojej matce, która jest bardzo chora. I dla niej pisze hymn. I ten hymn my znamy pod postacią Jakiż to przyjaciel Jezus. Wierny nam po wieczny czas. I tak dalej, prawda? Jakiś to przyjaciel Jezus. On napisał wiele innych hymnów, 115 hymnów tam przynajmniej gdzieś tam było wymienionych, które on opublikował, ale ten hymn, tego hymnu tam nie umieścił. Inny kaznodzieja znalazł ten hymn i opublikował go i wyniósł go, że tak powiem, na kazalnicę Moody, też znamy takie nazwisko, i stąd znał się ten hymn znany na całym świecie. Sam autor tego hymnu nigdy tego nie doczekał. Napisał to dla swojej mamy, która była umierająca, a nie miał nawet pieniędzy na to, żeby pojechać do niej i być przy niej. Napisał jej te słowa jako pocieszenie. I to nie był koniec jego dramatów. Kolejny dramat, jaki się zdarzył w jego życiu, i to właśnie nie byłem pewien, ponieważ różne źródła mówiły, że to się stało wcześniej, inne, że później. Drugi raz, kiedy miał już 25 lat, znowu zakochał się. Eliza miała na imię, jego wybranka, zachorowała na zapalenie płuc. I też zmarła. On wyrzekł się wszystkiego, co miał, rozdał całe swoje mienie, pomagał biednym ludziom rąbać im drzewo i cokolwiek było potrzebne, żeby tylko w tym być. Cierpiał na depresję, to trzeba powiedzieć bardzo szczerze. Cierpiał na depresję do końca życia, ale miał przyjaciół, był otoczony przyjaciółmi. No i zostaje po nim ten wiersz, zostaje ta pieśń, Jakiż to przyjaciel Jezus. Mówię ten przykład, dlatego że o wiele łatwiej słucha się przykładu, gdzie jest powiedziane tak pozytywnie. Modliliśmy się i wszystko. Choroba odeszła. Problemy odeszły. Nie ma problemu. Wszystko tak ładnie poszło. Nie zawsze tak jest. Ale Bóg jest wierny. Bóg jest kimś, kto jest w stanie mnie zachować na dzień swojego sądu. Na dzień spotkania z Nim. On jest w stanie mnie tam doprowadzić. I to tylko wtedy, kiedy prowadzi mnie Jego Święty Duch.